Aż wreszcie przychodzi okres wyzwań. Przychodzi młodość. Mówią, że durna i chmurna. No ale tak młodzi nie myślą o sobie. Młodzi tak nie myślą. To my tak myślimy o młodych. Tylko, że wszyscy starsi już byli młodymi, a młodzi nie byli starszymi. I to jest ta różnica i ta wyższość starszych, że już przerabiali młodość. A młodzi dopiero później zaczynają sobie doceniać to, co starsi wcześniej im przekazywali i chcieli im usłużyć. No i stąd młodzi mówią, dobrze, skoro tacy mądrzy jesteście, toście przeżyli, tak lepiej wiecie, to pokażcie nam to swoim życiem. Jeśli się sprawdzimy, jeśli nasze życie obserwowane przez dzieci, najpierw spod stołu, a potem już ponad stołem, nasze życie będzie godne zaufania i pociągające, to też i one, nasze dzieci, a właściwie oni, już młodzieńcy, będą chcieli pójść naszym śladem. I ja to podkreśliłem, mówiąc o moich rozmyślaniach, że chciałem podjąć decyzję, że pójdę przez życie samodzielnie, bez zboru, bez Chrystusa, bez rozkazów rodziców, ale ich przykład mnie zatrzymał. Ale chciałbym żyć tak, jak oni żyją, ale tak żyć, jak oni żyją, bez Chrystusa jest niemożliwe. I tak się zatrzymałem. Pamiętam, wtedy było nabożeństwo. Ja już miałem około 18 lat. I było nabożeństwo. I ja siedziałem w tylnej ławce. Zawsze siedziałem w ławce pierwszej, grałem na fizharmonii, ale wtedy siedziałem w tylnej ławce, bo miałem wyjść. 10 po 11 musiałem wyjść, bo tam już czekał autobus i mieliśmy jechać na moje pierwsze zawody. Bo trenowałem najpierw kajakarstwo. No, ale potem przerwałem, bo trzeba było już mieć zawody, a to trzeba było zrywać nabożeństwa. Potem trenowałem lekkoatletykę. No i właśnie miały być pierwsze zawody i miałem na nie pojechać. Siedziałem już z workiem treningowym przygotowany i chciało wyjść z nabożeństwa. A był brat Pejski wtedy. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie brata Pejskiego. Miał fajne kazanie. Bardzo lubiłem go słuchać. I trzeba było wyjść. I tak przykro było mi wyjść z nabożeństwa. Po raz pierwszy musiałem się urwać z nabożeństwa. Tak było mi przykro. No, ale wsiadłem do autobusu, jedziemy i wiecie, moje serce zostało tam w kaplicy. A tu jadę na zawody. Na zawodach kolega, którego miałem zastąpić, akurat mu dobrze mu szło, miał dobre rzuty, to było dyskiem i oszczepem i ja jako rezerwowy tylko czekałem na ławce rezerwowych i nie wziąłem udziału w zawodach. Skończyły się pierwsze zawody, bo żeśmy wrócili i ja myślę, no ani tu, ani tu. Serce było w kaplicy, ale ciało było na stadionie. I trzeba coś wybrać. I właśnie znów walka. Pomiędzy tym, co trzeba zrobić, a tym, co chcę zrobić. I właśnie to jest ten okres dojrzewania, stawania się już młodzieńcem, który decyduje sam o swoim postępowaniu. I otwórzmy może Mateusza, rozdział 10, Ewangelia według Mateusza, rozdział 10. To będzie przykład, jak Pan Jezus uczył w swojej szkole, jaką miał tych 12 swoich apostołów, jakich uczył dojrzewania. I pewne rady, wskazówki stamtąd wyciągniemy. Mateusz, rozdział 10, wiersz 1. Przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc. Tam jest po grecku władza. Dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Potem jest wiersz 5. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując i mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A więc uczniowie byli wokół Jezusa. Przyglądali mu się, jak naucza, jak uzdrawia, jak czyni cuda, ale cały czas byli przy Nim i Go obserwowali. Teraz widzimy, że Pan Jezus ich wysyła. A więc idą praktykować. Ja zawsze jeździłem na wieś od 6 roku życia. Wtedy jechałem po raz pierwszy, miałem 6 lat, pociągiem, który jechał 6 godzin z Krakowa do Nysy. To była trasa do Jeleniej Góry. Miałem 6 lat i sam siedziałem w pociągu na twardych ławkach i tam o godzinie przed 2 mnie odebrała ciocia na stacji. A więc takie miałem doświadczenie. Rodzice musieli się bardzo odważyć, by mnie puścić, ale pojechałem, prawda? No i przyjechałem. Potem, gdy wracałem, to już było gorzej, bo to było, że raz, że trudniej wsiąść, bo pociąg jechał z Jeleniej Góry i był przeładowany. A jeszcze miałem w bagażu 20 kilo mąki, parę litrów, 20 litrowych śmietany, jajek też sporo i takie jeszcze jakieś tam kurał i tak dalej, i tak dalej. No wszystko trzeba było teraz włożyć. Wiecie, pociąg stał tylko 15 minut. Pełno ludzi na korytarzu wszędzie, to nie tak dzisiaj się jeździ, bo są samochody, więc w pociągach mniej ludzi, a tutaj to ustawili coś tam po tych różnych przedziałach. Ja nie miałem miejsca, więc stałem, tylko liczyłem i pilnowałem wszystkiego, czy wszystko jest, bo wiedziałem, że ukradną. No i miałem 6 lat i wracałem z tym całym dobytkiem. Wreszcie gdzieś tam koło Katowic ludzie posiadali, mogłem usiąść. Nie szedłem do toalety nigdzie, bo pilnowałem tego dobytku, prawda, żeby nie poginęło. Wreszcie jak już przyjechaliśmy, wszyscy wyszli, ja do ojca tam zamachałem, ojciec z mama przychodzą, pociąg stał jeszcze długo, bo to już stacja końcowa, wszystko wynieśli, no i teraz jak dalej. A więc taki 6-letni skrab, a już, znaczy skrab takie właśnie miał zadania. Ale nie o tym chciałem mówić. I gdybym tam właśnie wujka, to marzyłem później być rolnikiem. Chciałem być rolnikiem. Także bylibyśmy kolegami po fachu, gdyby się nie zmieniło trochę później. Bo wujek miał 4 córki, nie miał syna i chciał mi wszystko przekazać. I uczył mnie. Ja się bardzo lubiłem przy nim pracować od tych sianokosów czerwcowych aż do młódzki i nawet pierwszej orki już pod koniec sierpnia. I właśnie w tym czasie wujek często dawał mi jakieś zadania. Czasem mówił, gdy już byłem starszy, miałem gdzieś 8-10 lat, Kazik, bierz rower, jedź tam i tam, kup sznurek do stopnego załki, bo to ja lubiłem takie polecenia. Jechałem, wtedy załatwiałem, przywoziłem. Ale pamiętam, że raz, gdy miałem 8 lat, on pojechał z ciocią na targ, aby tam sprzedać część dobytku, tam coś kupić. Mówi, a Kazik, tam jest taka kupa duża, to był owies i to wszystko do worków powrzucaj. Będziesz miał czas, spokojnie, powrzucaj do worków. Dobrze, powrzucam. I on pojechał, ja zadałem śniadanie i zacząłem, ale jak teraz zrobić do worka? Ja nie wiedziałem, jak sobie, no kto mi worek przytrzyma. On nie pomyślał, jemu trzymała ciocia worek i on sypał. A mnie kto? On zapomniał, że ja będę sam, tylko będą kury, prawda, tam zwierzęta w stajni. Ale stanąłem, zacząłem myśleć. I wiecie, to daj jako przykład, że nie wolno rezygnować. Że trzeba się jednak zdecydować i pokonać nawet rzecz niemożliwą do wykonania. I tam te drzwi były otwarte, takie wrota właściwe, i tam były sęki, były dziury po sękach. To wsadziłem worek, prawda, tam gdzie sęk i patykiem i już miałem dwie części. Tu wsadziłem taki inny patyk, odgarnąłem, już był trójkąt, nie? I powoli wsypywałem, aż tam się trochę ustało i tak ponasypywałem po 3/4 worków. A potem już sobie podosypywałem już na troszkę, no i także worki były rozsypane. Wujek przyjeżdża, wszystko w porządku, pochwalił mnie, no i ognie, prawda, gdzie się płyta nie pali. No dobrze, tylko on nie wiedziała, że ja się bardzo bałem, gdy pryskało na płytę i syczało. Ja cały dygotałem ze strachu, prawda? Że coś wybuchnie, więc nie wiedziałem, że się będę bał. Po drugie, że to będzie ciężkie. Po trzecie, że to stoi na samym środku pieca i że ja nie sięgnę do tego, bo jestem za mały. Jak stanę na krześle, to z kolei nie mam sytuacja jest trudna. Nie pomyślałam. Jak dorosła, prawda? Pociągnął i już jest. A ja o tym wszystkim wiedziałem z tym, że powiedziałem dobrze i nic więcej. Ona poszła, a ja usiadłem cały w strachu. Jak to zrobić? 2 godziny czasu, ale ja już myślę, jak to zrobić. No i sobie znalazłem pogrzebacz. Tam przywiązałem takie szafy, pasek. Zrobiłem przymiarkę, że wszystko w porządku i tak dalej. No i siedzę i czekam, aż zadzwoni. Zadzwoniło. To syczało cały czas, więc ja dygotałem tylko, żeby nie wybuchło. No ale nie wybuchło. I potem to wziąłem, prawda, i jakoś tak mi się udało. Odpychałem się nogami z tego i ściągnąłem na to miejsce odpowiednie. No, a przyszła, pochwaliła, bo się nie przypaliło, wszystko było w porządku. Ale ile mnie to kosztowało, to nikt nie wie. Ja sobie właśnie to cenię, bo później, gdy przyszło kaznodziejstwo, Ja wtedy byłem akurat studentem w Warszawie, gdzie był duży zbór, gdzie Radko Czakiewicz miał ten zbór. To był taki trudny zbór. Zbór nieźródziątkowy. I często prosili mnie później, aby kazanie wygłosić, a ja nie umiałem. Nie wiedziałem jak. No i też jeszcze do tego miałem pewne trudności, gdy chodzi o wymowy. Ale zawsze mówiłem tak, dobrze. Pamiętam, że była godzina 12 po nabożeństwie niedzielnym. Tam proszę mnie do kancelarii. Kazi, dzisiaj wieczorem jest nabożeństwo młodzieżowe. Ten brat zachorował, musisz usłużyć. No ja wtedy miałem dopiero 21-22 lata. No to był początek. Świeżo po nawróceniu. Duży zbór. Największy w Polsce. Zbór krytyczny też, gdy chodzi o nas, zielonoświątkowców. A ja mówię, dobrze. Ale ja w tym czasie nie mam gdzie pojechać, bo mieszkałem 20 km pod Warszawą w akademiku, więc nie zdążę pojechać. Nikt mnie nie zaprosił do domu. Sam nikt o tym nie pomyślał, ale ja się nie przejmuję. Poszedłem do baru Praha, zjadłem sobie obiad, prawda, tam w tym barze. Pojechałem do łazienek. To jest taki ogród, nie łazienki. Taki ogród w Warszawie. Tam sobie usiadłem i się spokojnie modliłem na ławce. I o 17:30 przyjechałem, prawda, i kazanie wygłosiłem, i tak dalej. A więc zasada nie odmawiać po to, by móc dojrzewać. By móc swoje dziecięce siły wytrubować i stawać się młodzieńcem, by móc się sprawdzić. I właśnie tu jest okazja dla tych 12 apostołów. Wysłał ich po dwóch. Tak ja myślałem, dlaczego po dwóch? Przyznam, że ja lubię sam wszystko zrobić. Jestem od dzieciństwa Zoś Samoś. Wiecie, Zosia Samosia, ale jestem Zoś Samoś. Zawsze Zoś Samoś. A żona już też wie, że jestem Zoś Samoś pod każdym względem. No ale tu jest po dwóch. Jeśli po dwóch, to trzeba się liczyć z tym drugim. Dawniej to były takie, no bo konie mają chomąta, a jarzmo to miały woły, tak? Chodziły w jarzmie. Ja widziałem, jak to jarzmo wygląda. I te woły, gdy szły, prawda, ciągnęły. A więc trzeba się było liczyć. Wiem, że mój wujek miał parę koni, potem musiał jednego sprzedać, bo te konie nie miały iść razem. Ja zawsze jakoś dopiero dobrał sobie taką parę, konia i kobyłę, prawda, czy ogiera i kobyłę, że one już tak się razem dobrze, no, że mógł wykonać wielką pracę. A więc to musi być zgrane. A czasami to jest, ta para jest niezgrana. I właśnie Pan Jezus ich po dwóch posłał, dlatego że już kiedyś powiedział Salomon, że lepiej jest dwom niż jednemu. Tak, bo się wesprą nawzajem. I wiemy, co znaczy we dwoje, we dwóch. Człowiekowi samemu jest źle. Potrzebna mu jest pomoc. I żebyśmy sobie nawzajem mogli pomagać, też wtedy oni powinni iść po dwóch. Apostoł Paweł kiedyś polecił, aby tę ofiarę, składkę, którą mieli wysłać do Jerozolimy, żeby wysłano w towarzystwie pewnego brata. Dla bezpieczeństwa. Nie chodziło o kradzież, nie. Ale chodziło o pomówienia. Żeby ktoś was nie pomówił. A więc doglądanie. Liczenie się, kontrola. Ktoś patrzy mi na ręce. Tego się nie trzeba wstydzić. Jeśli wszystko jest jawne, to czego się wstydzić? I znów ten drugi jest potrzebny, żeby był świadek. Jest potrzebny, żebym ja się z nim liczył, z jego upodobaniami. Ten brat się ucieszył, że pewien starszy brat będzie z nim spał w pokoju podczas konferencji. Ale zadowolony chodzi, a wszyscy bracia starsi się śmiali, prawda? No, a on taki dumny, no, że jemu młodemu przypadło. Nikt starszy, tylko on młody z tym zacnym prezbiterem będzie spało. Rano wstaje, taki cały, taki zamroczony. No jak się spało? Abyście wiedzieli, no wszyscy wiedzieli. Tylko ja nie wiedziałem, tylko ty. A co? Ten starszy prezbiter jest znany z całej Polsce, się był znany, bo dzisiaj to już w niebie robi. Potwornie chrapał. Jak lokomotywa. No to wiecie, nie do tego. Jeszcze nie można spać. I tego młodego dali z tym bratem, bo on jedyny nie wiedział o tej przypadłości, a wszyscy się wymówili. A więc trzeba teraz, jak nam Pan przykaże być z kimś, też się do tego przyzwyczaić, też i to tolerować. Ale wszystkie niedogodności umieć znosić. I w ten sposób będziemy dojrzewać. Bo właśnie w tej dwójce oni się będą uczyć jedności. Będą się uczyć jedności. Znamy takie dwie siostry z Woli Piotrowej, Syntycha i Ewodia? Często z Puław? Nie? Z Filipi, nie od was. Na szczęście nie od was, z Filipi. 4:2-3. Ewodia i Syntycha. Tak? I tam Paweł dał zalecenie, żeby one, te dwie pracownice w Panu, żeby się pogodziły i umiały ze sobą współpracować. Zobaczcie. Chodziło o harmonię. Chodziło o dwa dźwięki, które będą współbrzmieć i będą w duecie, a nie w dysonansie. W modlitwie arcykapłańskiej, tak zwanej modlitwie arcykapłańskiej, czyli rozdział 17 Ewangelii Jana, tam Pan się modli o różne ważne sprawy. To jest ważny rozdział, ważna modlitwa. Tam są ważne różne wskazówki. I między innymi 18 wiersz: jak mnie, Ojcze, posłałeś na świat, ja ich posłałem na świat. Wiersz 21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, by świat uwierzył, że mnie posłałeś. 23. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Jedność. To, o czym mówiłem na samym wstępie. Jedność. Jedność w budowli, jedność w małżeństwie, jedność w rodzinie, jedność w społeczeństwie, jedność w zborze i jedność w człowieku. Żebym sam z sobą nie był skłócony. Właśnie czytałem ostatnio, zgodnie z tym planem zwycięskim, o Saulu. On często używał miecza, gdy mu zabrakło argumentu, używał oszczepu, gdy mu zabrakło argumentu. Oto Dawid mu trochę stał się solą w oku. To co robił? Dwa razy w niego oszczepem rzucał. Oto Jonatan się zaprzyjaźnił z Dawidem i sobie rozmawiają przez stół przy posiłku i nagle ojciec cisnął oszczepem syna. No zobaczcie. Ja widziałem taki przypadek, gdy ojciec nie wytrzymał, syn siedział po drugiej stronie, oblizał łyżkę i go w czoło uderzył łyżką, którą jadł. Ja to widziałem na własne oczy. To był argument ojca przy stole, bo syn miał swoje argumenty. No właśnie, trzeba się nauczyć jedności, aby świat uwierzył. Bo jak świat zobaczy takiego pastora, który łyżką traktuje swego syna przy stole, no to chyba nie bardzo uwierzy, prawda? Jak taka Ewodia i Syntycha będą się nawzajem między sobą, to gdzie uwierzą? I więc Pan Jezus uczy te dzieciaki, aby były jako młodzieńcy, żeby byli w zgodzie, żeby jak ta para zwierząt pociągowych, to one muszą iść razem, równo, żeby ten wóz mógł iść. A nie można mówić, teraz moja kolej, a ty odpoczywa, teraz twoja kolej, a ja odpoczywam. To muszą iść razem, a odpoczywać później też będą razem. A więc dojrzali, doskonali, dojrzali w jedności. I wyraz doskonały chcę zastąpić wyrazem dojrzały, bo ten wyraz teleios po grecku znaczy również dojrzały. Doskonały bez błędu, ale również i dojrzały. I właśnie gdy człowiek jest dojrzały, dziecko nie jest dojrzałe. Wiem, jak sobie wyrywają zabawki, jak sobie, prawda, potem jaka jest kłótnia o jedną zabawkę. I stąd jak ktoś ma dwoje dzieci, to musi kupić dwie takie same zabawki. Bo jak kupi, no to wiemy, co potem będzie, czyje to jest. Ale jak człowiek jest dojrzały, to potem też się i uczy inaczej wartościować pewne rzeczy. I znów dam przykład. Jedziemy, gdy byłem u mego wujka, jego cztery córki jadą na zjazd młodzieży do brzegu, to było w Nysie. Jedziemy i ja siedzę, tam nie wiem, ile miałem lat, 8, 7. No i tam któraś mi z tych cioci, nazywa mnie cioci, chociaż to te wszystkie ich koleżanki, bo były o starsze ode mnie o te 10 lat czy ileś, czy 15, i kupiła mi takie całe pół kilograma wspaniałych cukierków czekoladowych. Ja siedzę się zadowolony, no nareszcie będę miał cały czas, nie tylko słoneczniki i tak dalej, ale no nareszcie będę miał coś słodkiego do jedzenia. Ale ja sięgam do tego, a moja najstarsza kuzynka mówi: Kazik, poczekaj, odłóż. Odłożyłem przy wszystkich. Najpierw poczęstuj wszystkich. Mnie wstyd się zrobiło, ale zarazem przykro, że stracę 7 cukierków stracę. No ale zacząłem dawać kolejno i Kasia wzięła po jednym, prawda? No patrzę, no w pół kilo to jeszcze zostało troszkę. Myślę, no fajnie, ale wziąłem jeden i teraz tak, chcę wziąć drugi, ale się znów wstydzę, bo trzeba znów częstować, nie? Że to lepiej nie jeść i schować, żeby nie musieć częstować. I tak sobie kombinuję. A ona tak siedzą, mówiąc, no Kasia, chciałbyś zjeść? No chciałbym, to poczęstuj. No i ja znów częstuję. I Kasia mówi, ja już nie mogę, o, bardzo słodko mam usta. I Kasia podziękowała, a my, chwała Bogu, chwała. I ja też, o, chwała Bogu. 7 cukierków zyskałem. Usiadłem, jednego zjadłem, już schowałem sobie, no i zadowolony. I to była lekcja, pamiętam ją do dzisiaj. One w ten sposób nauczyły mnie czegoś. I właśnie to jest dojrzewanie. Aby się uczyć jedności w taki sposób rozumny. Pamiętam pewien brat, miał dyskusję z takim młodszym, właściwie to mógł być jego synem, i ten ktoś był pewny, że to był temat, pamiętam ten temat, że każdy wierzący nie choruje. Jest zdrowy, bo w jego ranach jesteśmy uzdrowieni, wiecie, cała ta teoria, że nie choruje. A on był pewny, głosił tak i tak dalej. I ten pastor starszy tłumaczy jemu, że jest to i tamte warunki takie, uwarunkowania. Bracie, nie, bracie, to jest tak i tak. Przerywa mu w pół zdania. I tak wiecie, jak cały czas, że mnie aż było przykro, chciałem tego młodego mu ręce związać, żeby trochę posłuchał. Bo on temu tak przed nosem i ja widzę, że on taki, a ten starszy tak spokojnie to patrzy, ten na ten palec, ten nosem, to jego tak spokojnie, bo jemu zależało, żeby tego młokosa, no troszkę, no, serdecznością, prawda, zdobyć. Nie tak, żeby jak ty się zachowujesz, to ty sobie wyobrażasz, tylko dzisiaj ten młody człowiek jest pastorem jednego ze zborów. Wtedy jeszcze był studentem, jeszcze był kawalerem. No, ale przy swoim zdaniu został. Każdy wierzący jest zdrowy, to i tak dalej. No i ożenił się, wyjechał do innego miasta i chyba, nie wiem, kilka tygodni, miesiąc po ślubie jego żona jechała w autobusie. Autobus zahamował, ludzie polecieli na siebie, ona się przewróciła i nogę złamała w dwóch miejscach. Bardzo tak niebezpiecznie. Ja o tym usłyszałem, myślę sobie, no jak on teraz to sobie wyobraża? No, że każdy wierzący, prawda, i tak dalej. Czy on tę nogę tak błogosławi, że ona tam się zrośnie błyskawicznie? Nie, chodziła ta żona w gipsie, to wszystko, odbyła całą kurację. Potem się urodziły dzieci, różne choroby, i tak dalej. Dzisiaj wiem, że ten młody brat, dzisiaj to już pastor, jest już dojrzały pod tym względem. Już tak nie twierdzi. Ale ja chcę mówić o tym starszym bracie. Jak on był cierpliwy, ja bym już nie wytrzymał, ja bym go powstrzymał, tego młodego. A ten cierpliwy mówi, wiesz co, on młody jest, mówi, on z tego wyrośnie. To właśnie jest dojrzałość. Dojrzałość w jedności. Że nie czuje się obrażony tym, że ten młody tak przed nim mu palce przed nosem wymachuje. A więc Pan Jezus posłał ich po dwóch, aby nauczyli się jedności. Dalej czytamy w wierszu 7 i 8. Idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios, uzdrawiajcie chorych i tak dalej, darmoście wzięli. Darmoście wzięli. Od kogo? Wcześniej czytamy w pierwszym wierszu, że dał im moc, tam jest wyraz grecki exousia, dał im władzę, panowanie. To nie jest moc w sensie dynamitu. Dał im autorytet. A dał im władzę nad demonami. To jest różnica. To nie chodzi o moc. Jeśli moc, to moc prawa. Dał im prawo. Z mocy prawa, a nie z mocy jakiejś, która by działała jak wybuch. A więc dał im autorytet. Tu z kolei darmoście wzięli. Darmoście wzięli dary. Zdolność głoszenia Ewangelii, uzdrawiania, wypędzania demonów i tak dalej, darmo się wzięli. I teraz siedzą sobie gdzieś na wzgórzu, gdy wyszli z miasta samarytańskiego. W mieście samarytańskim Pana Jezusa przepędzono, nie chcemy, wynoś się. I on się wyniósł cierpliwie, spokojnie. Na wzgórku usiedli i dwóch, Jakub i Jan, siedzą i są wkurzeni, tak? Po naszemu są wkurzeni, są oburzeni, święci oburzeni. Jak oni mogli Mesjasza przepędzić? Panie, no my jesteśmy naprawdę tak, no, nas roznosi, że pozwól.
a my spuścimy ogień z nieba i wszystkich spalimy. A więc zachowują się jak dzieci, jak ludzie niedojrzali. A Pan Jezus spokojnie nie czuje obrazy, czuje smutek, że tych ludzi w Samarii ominęła okazja. Czuje smutek, a nie czuje się obrażony, jak oni śmieli, jak oni mogli. I ci wyproszą go właśnie o to, wtedy mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie chodzi o to, że mieli złego ducha. Jakiej postawy jesteście? Wasza postawa jest młokosów, obrażalskich, zapaleńców. A tymczasem musimy jak ojcowie podejść. Kiedyś trzeba było tam coś rozstrzygnąć pomiędzy zborami i tam bracia, dlatego ja mówię, słuchajcie, ale nie posyłajmy tych braci. Dlaczego? Bo oni sprawę tam załatwią po bratersku. A tam trzeba sprawę załatwić po ojcowsku. Na czym polega różnica? Ja wiem, bracia to są czasami jak koledzy. Po bratersku to się pobiją. Bo jeden drugiemu coś powie, prawda, i już się... A po ojcowsku to ten się zachowa statecznie. Wysłucha różnych impertynencji, nasłucha i cierpliwie potem sprawę załatwi bez zaogniania. A ci to już tam wzniecą, bo niektórzy załatwiają sprawy po bratersku. Niby dobrze. Ale my musimy załatwiać sprawy po ojcowsku, czyli w sposób dojrzały. I właśnie... Gdy wrócili apostołowie z podróży i co mówią? Panie, na tej misji to były wspaniałe rzeczy. Nawet demony nam się poddawały. Panie, to jest super. To możemy znów iść. Rutyna. A co im powiedział Pan Jezus? Nie z tego się cieszcie. To dla nich są dopiero super wydarzenia. A Pan Jezus mówi, nie z tego się cieszcie. A z czego? Że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. I właśnie, co chcę przez to powiedzieć? Apostoł Paweł powiedział sobie o sobie, w 15 rozdziale listu do Koryntian, więcej pracowałem niż ci wszyscy apostołowie. Albo w innym miejscu, 14 rozdział, więcej językami mówię niż wy wszyscy. Czy Paweł się przechwalał? Paweł stwierdził prawdę, fakt. Taki jest fakt. Bo potem mówi, wszakże nie ja pracowałem, mimo że ja. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która była ze mną. Więc cały czas miał świadomość, że to Chrystus przez niego, o czym pisze pod koniec listu do Rzymian, Chrystus przez niego dokonuje tych rzeczy. Nie on sam. On się nie oderwał od głowy, on się nie oderwał od Chrystusa, ale miał świadomość cały czas, że jest upełnomocniony, że jest uzależniony od Chrystusa. I brat nam tutaj czyta na początek dzisiaj. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa. On miał cały czas świadomość, kto go powołał i czyim jest apostołem. Kochani, posłuchajcie takiego fragmentu. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Amen? Bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego miłości. Amen? Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa, według upodobania woli swojej. Amen? Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył. Amen? Mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego. Amen? No. I za każdym razem nie amen. Za każdym razem było kłamstwo. Czytałem wam kłamliwe teksty. Dlaczego, że się nie zauważyli? Bo pomijałem coś, co się wydaje być rzeczą niepotrzebną, dodatkiem takim zbędnym. Teraz posłuchajmy. Który nas ubłogosławił w Chrystusie? To pominąłem. W Nim bowiem wybrał nas. przeznaczył nas dla siebie przez Chrystusa. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Bo w Nim mamy odkupienie. Ja pomijałem cały czas w Nim, w Chrystusie. Dlatego to wszystko było kłamliwe. Bo bez Chrystusa wszystko to byłoby ludzkim dorobkiem. To jest mój dorobek. To ja zrobiłem. To ja tego dokonałem. Ale Paweł nigdy nie miał takiej świadomości, że on sam. Chrystus przeze mnie. I stąd Pan Jezus mówi, nie z tego się cieszcie, coście wykonali, ale z tego, że wasze imiona są tam zapisane, że tam wam udzielono pełnomocnictwa, tam wam udzielano cały czas łaski i to, że teraz wróciliście cali i zdrowi, również jest Bożą łaską. Bo ktoś się będzie cieszył, jakie wspaniałe oświetlenie. Ależ bracia, oni mówią, no tak, ale to byłoby nic, gdybyśmy nie mieli podłączenia do elektrowni. Kto z nas myśli o elektrowni? O tych turbinach, które się kręcą. Kto z was myśli, bracia? Nikt. To naturalne, aż prądu zabraknie. I lampa najlepsza jest do niczego, gdy zabraknie prądu. A nawet jak sobie akumulator podłączycie, to tak wam starczy tylko na jakiś czas, i potem trzeba tam byłoby dolać tego prądu, ale skąd go wziąć? Z elektrowni. Ewentualnie znów turbinę jakąś i tak dalej, i tak dalej. I chrześcijanin się nie może nigdy zapomnieć, że wszystko, co ma, kim jest, to wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. I to jest najważniejsza sprawa. Dzisiejszy świat o tym zapomina. Świat, mówię, nasz świat zapomina. Posłuchajcie, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. 1 Koryntian, 1 rozdział, 30 wiersz. Dzięki Niemu wy jesteście w Chrystusie Jezusie. I tego nie wolno nigdy zapomnieć. Nie odrywać się od Chrystusa, nie ufać, że to ja, moje metody, moje dokonania, moje doświadczenie to sprawiło nigdy. Jesteśmy tak beznadziejnie do niczego, jak te wszystkie najwspanialsze żaróweczki bez prądu. Jak księżyc bez słońca. Zapytali kiedyś Jasia, kto jest ważniejsze, słońce czy księżyc? A Jasiu mówi, księżyc jest ważniejszy, bo słońce świeci w dzień, gdy jest niepotrzebne, gdy jest jasno. A więc jesteśmy właśnie tacy jak księżyc, który świeci w ciemnej nocy. A dzięki temu, że słońce odbija swój blask, swoje światło na nim jak na lusterku. A więc autorytet. Pan Jezus ich nauczył, że Syn nie czyni nic od siebie, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni i Syn czyni. Zobaczcie. Nic nie czyni Syn od siebie. Kiedy zapytali pastora Yonggi Cho, ile procent ludzi jest uzdrawianych, gdy on się o nich modli? On mówi około 30%. To czyżby Bóg tak małą, no, taki mały procent, on mówi, to nie Bóg. Bo Bóg uzdrawia 100% ludzi, których chce uzdrowić. Tylko, że to jest tak, on opowiedział, to było na pewnej konferencji i pytał go o to pewien lekarz i potem mi to kolega opowiedział, który tam był. Ja mówi, gdy się modlę, to Bóg mi czasem mówi, że pewne osoby będą uzdrowione. Czasami, gdy ja przemawiam, to ja już wiem, że pewne osoby, nawet niektóre, będą uzdrowione. I gdy wzywam do modlitwy o uzdrowienie, to wychodzi o wiele więcej osób. Ja nie mogę mówić, ty tak, ale ty nie, ty tak, ty nie, bo Bóg nie chce, no bo, wiecie, no to tak widno. Nie mogę tego zrobić. Gdyby wyszli tylko ci, których Pan chce uzdrowić, w porządku, ale ponieważ wyszło ich więcej, ja znów z miłosierdzia i dla równości takiej bodę się z wszystkimi, ale wiem, że Bóg uzdrowi tylko tych, którzy są gotowi na dzisiaj, bo tamci będą może za jakiś czas gotowi. Bo Bóg nie po to istnieje, żeby nas uzdrawiać. Uzdrowienie jest tylko przy okazji. Ale dzisiaj akurat te osoby. No i stąd wychodzi to 30%, bo 70% wyszło no za wcześnie. Nie o swojej porze jeszcze. I raz mi się zdarzyło, że się modliłem i Pan powiedział, że pewna staruszka, pewna starsza siostra będzie uzdrowiona z tej choroby. Z tym, że tam na nabożeństwach jest około 600-700 tysięcy ludzi.
W jednej sali jest 20 kilka tysięcy, w innych salach, gdzie są monitory. Jest nabożeństw 7, byłem tam, więc widziałem, byłem na nabożeństwie chyba trzecim z kolei. Jongicza przemawia chyba tylko na 2 nabożeństwach, 2 razy z telebimu, czyli z takiego ekranu, powtarzania jego, a resztę przemawia, jest 7 nabożeństw, a resztę to jego zastępcy przemawiają. No więc trudno Jongiczo być na każdym, żeby tę siostrę jedną wyłowić. I pan tak zdarzył, że akurat na nabożeństwie, gdzie on był, ona była. Tak się działa, że mógł ją zauważyć. I gdy przemawiał, skończył, tam nabożeństwo trwa krótko, godzinę 15 minut, potem wychodzą 15 minut, następne, tak się to szybko zmienia, to poprosił właśnie do modlitwy, ale mówi, ale tu jest jedna siostra. Opisał ją, jak wygląda, jaka choroba, niech się zgłosi, niech tu zejdzie. I wiecie, że to powtórzył 2-3 razy, ona wreszcie tam się zgłosiła do porządkowych, ci ją tu przeprowadzili i on się o nią modlił i została uzdrowiona. Nikomu o tym nie mówiła, to była jej prywatna sprawa, a Bóg to wyjawił w ten sposób. I mówi, i dlatego też Bóg uzdrawia tych, którzy w danej chwili są w Jego planie uzdrowienia, którzy są przygotowani do tego uzdrowienia. I dlatego mówi, musimy się z tym liczyć, że to jest, że to się działa jedynie w Jego autorytecie, na Jego polecenie, to Bóg uzdrawia, a nie my. Nikt z nas nie ma daru uzdrawiania. Duch Święty ma dar uzdrawiania, ale przez nas je przejawia. Są to przejawy, demonstracje Ducha Świętego, a nie, że ja mam taki czy inny dar. Tylko Duch Święty ma dary, ale je przejawia w taki czy inny sposób. I ta świadomość uzależnienia będzie sprawiała, że będziemy zawsze Bogu wdzięczni za rzeczy podstawowe, że jestem dzieckiem Bożym, że łaską Bożą jestem tym, czym jestem. Panie, to było wszystko z Ciebie, przez Ciebie, Tyś to robił i dla Ciebie. A ja? Tylko listonosz. Tylko kelner w restauracji. Przyniósł to, co przygotowali i dał i koniec. Nic więcej. Panie, czyże jestem sługą nieużytecznym. I tego właśnie Pan Jezus chciał ich nauczyć. No i sprawa następna. Darmo się wzięli, darmo dawajcie. Nie miejcie czosa swojego w złotach, formy podróżnej i tak dalej, i tak dalej. Czegoż tutaj Pan Jezus chciał ich nauczyć? Dzieje apostolskie, rozdział 4, nam opisują sytuację pierwszego zboru. Wychodziło o ich zgromadzanie się i tak dalej. Tam między innymi jest takie coś. Między innymi nie było nikogo, kto by cierpiał niedostatek, bo wszyscy, którzy mieli ziemię, posiadłości, domy, sprzedawali, składali apostołów, rozdawano i tak dalej. A więc była taka duża szczodrość, szczodrobliwość. Takie serce było pobudzone do jedności, że tak właśnie postępowano. To nie jest zasadą dla nas. I to nie jest właściwe, żeby się zbór wpisywał do księgi wieczystej, czy hipotecznej, prawda, każdego swojego członków. Żeby samochody kupować na zbór, a zbór nam to daje zaświadczenie, że możemy użytkować, mimo że to było na zawsze pieniądze kupione samochód. To nie chodzi o to. Każdy z nas ma mieć własną własność, na własne nazwisko, ale ma tym służyć. I oczywiście zasadą taką dobrą zasadą jest zasada dziesięciny, czyli że z moich dochodów oddaję 10% do zboru na dzieło pańskie. Wtedy ta sprawa szczodrości i tej ofiarności jest załatwiona. Potem oczywiście jeszcze jest ofiara poza dziesięciną. I stąd Pan Jezus chciał ich nauczyć szczodrości, zaufania Bogu i szczodrości, że co mają, z tego korzystają, że nie powinni potem gromadzić tylko za usługę, tylko usłużyć, bo darmo wzięli od Pana, darmo oddać, wyszli mając 100 złotych i wrócić do domu mając 100 złotych. Bo całą podróż im pokryli bracia i siostry. I zaufać, że Bóg zaspokoi ich potrzeby i że wrócą nie biedniejsi niż wyszli, ale też nie bogatsi niż wyszli. Że tak samo będzie. A więc szczodrość. To jest coś więcej, to jest coś więcej niż dawanie. Ta wdowa, która dała wtedy te 2 grosze, to dała cały swój majątek, całą swoją żywność dała. A ktoś inny mógł dać o wiele więcej, ale to było i tak tylko jakaś część tego, co posiadał. I właśnie gdy apostołowie nauczyli się tej zasady szczodrości, to napisane jest, że Słowo Boże rosło. Poczet uczniów w Jerozolimie się bardzo pomnażał, a także nawet i liczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. I właśnie, bracia i siostry, my mamy się też tego uczyć i w ten sposób dojrzewać w naszej służbie. No ale niektórzy nie chcą dojrzewać. Niektórzy się będą buntować. Niektórzy będą być może jak Judasz mieć swoje myśli. Judasz jakby miał swoje myśli. Myślał i bardzo ładnie wymyślił. Poszedł i sprzedał swojego mistrza. Potem, gdy zobaczył, co się stało, zachował się bardzo ładnie, bo wrócił do kapłanów i przyznał się, że wydał krew niewinną. No ale potem wiemy, że go już potraktowano bardzo tak jakoś opryskliwie, no i w wyniku tego postąpił niewłaściwie. Zamiast poczekać na zmartwychwstanie Pana Jezusa i do Niego przyjść i przeprosić, nie, to była rzecz normalna. Tak powinien zrobić chrześcijanin, nie? Poczekać. Jak Pan Jezus powiedział, że umrze na Golgocie i umarł, to i wstanie z martwych, bo to powiedział wcześniej, więc poczekam. Wstał z martwych, Piotr pierwszy poszedł do Pana Jezusa i się wyspowiadał, prawda? Panie, miłuję Cię, miłuję, miłuję. A potem Judasz przyszedł jak Nikodem w nocy, Panie, a Judaszu, poznaję Cię. Pamiętasz, że zająłem Cię przyjacielu? Jesteś moim przyjacielem. Judaszu, wręcz Ci dziękuję, żeś mnie wydał, bo gdybyś mnie nie wydał, ja bym nie był sądzony i skazany, bym nie umarł. Jak umarłem, świat zbawiłem, zmartwychwstałem, to dzięki Tobie właściwie. To Ci dziękuję. Bo Bóg pomaga, współdziała ze wszystkimi, którzy Go miłują. Judasz byłby zadowolony, mimo że postąpił bardzo podle, ale by mu było przebaczone. Bo ma piękne imię. Judasz to jest Juda po hebrajsku. To nie jest jakieś brzydkie imię. Jachwę Zbawiciel. No ale Judasz nie poczekał, pośpieszył się i szkoda, bo stracił życie wieczne, zbawienie. Ale Piotr, spójrzmy na Piotra. Tej nocy się wszyscy ze mnie zgorszycie. A Piotr co mówi? Panie, oni tak. Ale ja? Panie, ja? Tylko nie ja. Ja jestem gotów z Tobą aż na śmierć. A to Pan Jezus będzie miał towarzysza, który będzie go wspierał. No ale się modlą w Getsemane. Piotr też się modli. Aż niebo się trzeszczy od modlitwy Piotra, tak? Tak, trzeszczy od chrapania Piotra. Piotr i koledzy śpią snem sprawiedliwego. Pan sprawiedliwemu swemu sen daje, tak? Tego nie ma w Biblii, to jest tylko w polskim przekładzie Biblii Gdańskiej. Tego nie ma normalnie w Biblii nigdzie. Nie mógł nawet tam pomóc Panu Jezusowi podczas modlitwy, a gotowy na śmierć. A potem wiemy, jak się zachował, gdy go ta dziewczyna pyta, trzy razy go pytają, prawda, co mówi. Nie znam tego człowieka. I to właśnie jest świadectwo niedojrzałości tego apostoła. Ale on się wtedy uczył dojrzałości. Bo później, gdy Pan Jezus szedł na niego, spojrzał z daleka, tym spojrzeniem Piotr zrozumiał, co się stało. Gorzko płakał. Nie wstydził się płakać. Potem, gdy zobaczył, że tam na brzegu jest Pan Jezus, a on był w łodzi, nie czekał, aż łódź dopłynie. Ale biegł, a ciężko jest biec w wodzie. Ale biegł, aż wyprzedził i spotkał się z Panem Jezusem, mimo że oczekiwały go ewentualne wymówki. A więc Piotr z tej swojej sinusoidy, z tego wahania, teraz staje się rzeczywiście Piotrem, który będzie służył w sposób taki trwały, stabilny. I później, gdy go widzimy w Dziejach Apostolskich, to widzimy, że się zachowuje już w sposób godny, właściwy. A szczególnie mi się podoba ta sytuacja, gdy jest w więzieniu, gdy Herod ma na jutro ma go pozbawić głowy, a Piotr w tym więzieniu modli się. Panie, przygotuj mnie, oczyść moje serce. Panie, ja przebaczam teraz siostrę tej i tamtej, tak temu. Panie, i modli się, bo się na śmierć gotuje, tak? Nie, Piotr spokojnie śpi, dlatego że na śmierć jest zawsze gotowy. W Błoniu koło Warszawy, rano 8, stoją na światłach samochody w tą stronę. Staliście o tym gazecie, czy nie staliście? Nie? Ja byłem przerażony, bo to jest tuż koło mnie. Nieraz na tych światłach skrzyżowania też tam nieraz stoję. I tir jedzie, władowany z cementem. Pędzi tir, no i zamiast uderzyć autobus, który stoi przed nim, pełen ludzi, zjechał na lewą stronę, ale tam jechały samochody z Warszawy. No i 4 kierowców zginęło, 3 osoby są ciężko ranne. No tragedia. I tak sobie pomyślałem, no stoisz na światłach w samochodzie. Samochód, który nie jedzie, nikt nie jedzie. I za chwilę możesz zginąć. Ten polonezem, który widział, że przed nim taranuje, na lewo zjechał, ale ten odbił tak, że go zgniótł jak puszkę sardynek. Kierowca ocalał, ale pasażerowie zginęli. A więc musimy być gotowi na swoją śmierć. Nie możemy tego odkładać, bo nie będziemy mieli czasu. I stąd właśnie apostoł Piotr spokojnie śpi. 16 żołnierzy go pilnują, spokojnie śpi. A w tym czasie dzieje się coś, o czym dobrze wiemy. I to właśnie świadczy, że był dojrzały. I kochani teraz, dlaczego czasem chrześcijanie nie są gotowi, nie chcą dojrzewać? Czemu się zatrzymują na poziomie dzieci i właściwie tak się duchowo zatrzymują? Pomijam elementy, że nie czytają Bożego Słowa, że się nie modlą, że nie poszczą. Ja to pomijam już te sprawy, one były wcześniej mówione, ale powiem o czymś innym. I jako przykład podam z Dzieł Apostolskich 12 rozdział, 25 wiersz Jana Marka. Dzieje Apostolskie 12:25. Tam Barnaba i Saul, spełniwszy posłannictwo, zawrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. No i poszedł z nimi. 13 rozdział, wiersz 3 nam powiada, że wyprawiono ich z postami, z modlitwami, wyprawili ich, prawda, do posługi. 5 wiersz, że głosili Słowo Boże w Salaminie i tak dalej, w synagogach, i też był z nim jako pomocnik Jan Marek. Potem mamy wiersz 8, że na Cyprze wystąpił Elimas, ten czarnoksiężnik. 13 wiersz, czytamy, że Jan się odłączył od nich i wrócił do Jerozolimy. I teraz właśnie 15 rozdział Dziejów 36, to jest cały czas mowa o tym Marku, 15 rozdział 36. Paweł do Barnaby mówi, że się wybierzemy w drogę, by zbory odwiedzić. Barnaba chciał wziąć sobą Jana zwanego Markiem, ale Paweł uważał za słuszne nie zabierać ze sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. I tak właśnie zastanawiałem się, dlaczegoż to Jan Marek od nich odstąpił. Być może się przestraszył sytuacji na Cyprze z tym Elimasem. Być może, to wyczytałem gdzieś, w tym czasie Paweł, list do Galatów 4:13, mówi o chorobie jego ciała. Może Paweł tam przechodził jakąś chorobę ciała. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała wam głosiłem Ewangelię za pierwszym razem. Być może to była choroba jakaś odrażająca. Być może mu z oczu ciekło, bo Paweł tam sugeruje, że list pisał nie on, tylko ktoś inny pod jego dyktando, on tylko podpisał wielkimi literami, więc być może coś było z oczami i jest mowa o ropiejących oczach. Paweł nie był atrakcyjnym mężczyzną, niskiego wzrostu, miał dużą, łysą głowę, odstające uszy, ktoś powie jeszcze, że piskliwy głos, ale jest taki, wiecie, no... Ale potężna mowa. Okazywał się duch i moc przez jego zwiastowanie. Nie wiemy, czemu Jan Marek zrezygnował. Być może tej choroby Pawła, być może nie wiadomo czego. I właśnie to jest dowód na to, że niektórzy nie podejmują wyzwania, cofają się. I wtedy nie mogą przejść do klasy następnej. Zostają w pierwszej klasie. Nie mogą dalej być promowani. Zostają w tej samej klasie. A teraz przyjrzyjmy się list do Kolosan, rozdział 4, 14 wiersz. Tam mam jednego brata na D. Brat na D, o którym jest powiedziane, 4 rozdział, 14 wiersz, że pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas, mamy naszego drogiego brata Demasa. Potem jest Filipian 23-24, Filemona 23-24, też jest mowa o Demasie. Pozdrawiam was, Arystach Demas. No ale z kolei ten Demas występuje gdzie indziej. Teraz niektórzy mówią, że to właśnie chodzi również i o niego. 2 Tymoteusza 4,10, posłuchajcie. Aleksander Kotlarz, tak, wymieniony, a wcześniej jest Demas tutaj. Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki i tak dalej. Tylko Łukasz jest ze mną. Oto wśród tych wspaniałych apostołów w Nowym Testamencie wymienionych jest i Demas. I nagle opuszcza. Dlaczego? A więc nie chciał dojrzewać, nie chciał stać się dorosłym, nie chciał sprostać wszystkim tym wymaganiom. Umiłował świat doczesny. A więc lekkomyślność wobec wyzwania ze strony świata. I opuszczają. Takie wiadomości również dzisiaj słyszymy o wybitnych chrześcijanach, którzy dokonują takich właśnie wyborów. No albo też i w trzecim liście Jana czytamy o innym bracie D. Trzeci list Jana, już go znalazłem. Wiersze 9-11. Napisałem do zboru krótki list, lecz brat D, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Obmawia złośliwymi słowami, zabrania tym, którzy nas chcą przyjąć, usuwa ich ze zboru. Brat Diotrefes. Zdaje się, że to jest przełożony tego zboru. I jest niepodatny na ugięcie swojej woli. Jest uparty. I stąd nie będzie dojrzewał, no i w jakimś czasie będzie odsunięty przez Pana. No teraz by trzeba było powiedzieć o tych, którzy chcą jednak dojrzewać. Ale może to jest trochę materiału, zrobimy sobie małą przerwę, co? Dlatego, żebyście się zmęczyli, słuchając. A ja też trochę odpocznę. Zrobimy przerwę do za 10, czwarta, dobrze? Do za 10 czwarta.